Ryzykiem dla ścieżki inflacyjnej jest m.in. wzrost płac realnych powyżej wzrostu wydajności pracy, wskazują analitycy PKO BP. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Czy to dobra informacja dla gospodarki polskiej i dla nas Polaków?
To ja może sobie pozwolę zrezygnować z oceniania konkluzji Rady co do tego, jak będzie ta inflacja wyglądała, bo umówmy się, że ostatnimi czasy niekoniecznie te konkluzje były najbardziej trafne. Natomiast ścieżka inflacji nam rzeczywiście grozi. Rzecz jasna, jest to klasyka, tak? Jeżeli płace rosną zbyt szybko, zwłaszcza nie nadąża na tym wydajność pracy, to jest to zjawisko dla gospodarki złe i tutaj nie ma co do tego żadnej dyskusji. Ale ja się obawiam czego innego. Płace, owszem, wiadomo, przez lata ta konsumpcja napędzała wzrost gospodarczy, więc w tym momencie zapewne część tych podwyższonych wynagrodzeń przełoży się na zakupy konsumpcyjne, więc to będzie czynnik proinflacyjny, ale ja się boję czego innego. Do Polski zaczęły płynąć pieniądze z KPO i Funduszy Spójności. I niestety zwłoka w ich pozyskaniu, zwłaszcza chodzi o KPO, spowodowała, że wydamy je, jeśli wydamy, bo to jest jeszcze tutaj też sporo rzeczy, że tak mam pod znakiem zapytania, ale jeśli je wydamy, na co liczę, to tak naprawdę ten okres ich pompowania w gospodarkę będzie dwukrotnie krótszy niż mógłby być. Nie zdążymy tego zrobić, dlatego że to są jednak pieniądze publiczne, czyli nie można ich wydać od tak, jak to poprzednia władza ostatnio nam pokazuje, jak robiła, tylko wymaga to pewnych procedur, przetargów, postępowań, wyłaniania wykonawców i tak dalej, więc to potrwa i to odsunie w czasie, ale to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze dla mnie jest to, że do gospodarki zostanie wpompowane mnóstwo pieniędzy w bardzo krótkim czasie i to o bardzo dużej skali, tej popytowej, dlatego że te wszystkie wykonawstwa od dróg, kolei, począwszy przez infrastrukturę taką mieszkalnictwa, czy żłobki, czy przedszkola, czy inne tego typu instytucje, to wszystko radykalnie zwiększy popyt na usługi budowlane przede wszystkim, ale nie tylko, wszystkie towarzyszące, wykończeniowe, no wiadomo, z tym się wiąże transport, logistyka, to jest naczynie połączone. I właśnie boję się, że ten wzmożony popyt z uwagi na i pośpiech, i tempo, i skalę spowoduje, że ceny zaczną rosnąć. Próbkę tego mieliśmy choćby po wprowadzeniu słynnego kredytu 2% na mieszkania. Co się stało? Efektem takim najbardziej widocznym jest wzrost ceny mieszkań na rynku pierwotnym, bo te pieniądze wpompowane właśnie taki efekt uczyniły i dokładnie tak samo będzie tutaj, więc dla mnie to jest przede wszystkim zagrożenie, że ta inflacja nam skoczy do góry dość mocno, dlatego że ta gra popytu i podaży no, będzie taka, jaka jest. No, my nie zmienimy mechanizmów gospodarczych, tak? Jeżeli trzeba wydać mnóstwo tych milionów euro, no to ktoś za to musi jednak tą pracę wykonać i to oznacza, że będzie chciał tych pieniędzy więcej, więc tak skala tego, co można uczynić za te środki będzie mniejsza niż byłaby, gdyby to się działo w 6 lat, a nie 3 i to niecałe, natomiast to radykalne właśnie wpompowanie tych pieniędzy będzie na pewno czynnikiem kluczowym i tego się trochę obawiam.
Wakacje kredytowe mogą kosztować Bank PKO BP 800-900 milionów złotych, tak powiedział wiceprezes banku Piotr Mazur. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy wydłużającej je do końca roku. Z wakacji będą mogli skorzystać ci kredytobiorcy, których rata przekracza 30% dochodów gospodarstwa domowego.
Zawsze działanie osłonowe dla tych najbiedniejszych, najsłabszych jest wskazane. Natomiast ja tutaj widzę chyba wpływ polityki i obietnic przedwyborczych, dlatego że mówiło się o tym w kampanii w zeszłym roku, że trzeba utrzymać te formy wsparcia właśnie dla potrzebujących mieszkania. Tym bardziej, że żyjemy w państwie, gdzie chronicznie tych mieszkań brakuje i mówi się tym od 30 lat, że zawsze trzeba więcej i więcej, więcej, taniej i żeby to było dostępne dla najbiedniejszych. Więc tutaj trudno byłoby się spodziewać jakieś odejścia od tej retoryki. Natomiast no, w gospodarce jest tak, że każdy za coś musi zapłacić. Tak? Jeżeli ktoś ma taniej, bo mamy taki czy inny projekt, no to niestety koszty finansowania tego ktoś na siebie musi wziąć i w tym momencie, ponieważ mówię o kredytach, no to na tej pierwszej linii frontu, w cudzysłowie, są banki, które za to muszą zapłacić. No, coś za coś.
Wartość eksportu towarów z Polski do Ukrainy wzrosła w zeszłym roku o 113,3% w porównaniu z 2022 rokiem. Wartość importu z Ukrainy powiększyła się w tym czasie o 72,2%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego przygotowanych dla Rzeczpospolitej. Mówimy o kontroli wpływu towarów z Ukrainy do Polski, a szczególnie jeżeli chodzi o zboże. A tu, proszę bardzo, jaki wspaniały import z Ukrainy do naszego kraju.
No i przede wszystkim eksport z Polski do Ukrainy. Powiem tak, z perspektywy pewnych zasad handlu międzynarodowego, sytuacja tu jest modelowo korzystna dla Polski. Te terms of trade, jak to mówią ekonomiści, są bardzo zadowalające. Dlaczego? Dlatego, że my przede wszystkim eksportujemy na Ukrainę jednak towary przetworzone, dobra przetworzone, natomiast importujemy głównie surowce, także płody rolne, tak? Więc z tej perspektywy zawsze to jest korzystne dla gospodarki. My zyskujemy bardziej na tej wymianie niż Ukraińcy. To, że ta struktura w ogóle wymiany tej międzynarodowej, no to wynika z wojny, tak? Jest to oczywiste, wiele kanałów zostało zamkniętych czy ograniczonych i oni musieli gdzieś tego zaopatrzenia szukać, no gdzie jak nie u nas, tak? Z różnych powodów można szukać, że to jest najprostsza ścieżka, Unia Europejska, polska gospodarka, która jest konkurencyjna, co by nie było, więc tutaj to jest jakby naturalne wejście na te rynki ukraińskie i oby tego nie zaburzyła znowu jakaś polityka. W tej chwili tym problemem, tą solą wokół, tą kością niezgody jest żywność, tak? Czyli napływ zboża, a także innych produktów właśnie rolnych, żywnościowych z Ukrainy. No ale tu niestety no, trzeba powiedzieć tak, że mądry Polak po szkodzie, trzeba było reagować jak wybuchła wojna. Oczywiście na fali tego współczucia, tej chęci pomocy, to byliśmy bardzo skłonni bezrefleksyjnie pomagać. Także
ale pomagać rynki. Trzeba, tylko mądrze.
Otóż to, natomiast ta refleksja przyszła za późno, dopiero no, w cudzysłowie, tak? Wspominaliśmy drugą rocznicę wybuchu tej wojny. W związku z tym tak naprawdę myślenie o tym jest spóźnione co najmniej o półtora roku i w tej chwili prostych rozwiązań nie ma, bo to okazuje się, że nie tylko Polska protestuje, ale rolnicy w całej Europie widzą z tym zagrożenie. Może oczywiście im dalej na zachód, dalej od Ukrainy, tym mniej, ale też te procesy się nasilają, więc tutaj niestety Unia Europejska jako pewien no, organ sprawczy przespał pewne rzeczy. Już nie chce wnikać komisarz z tego czy innego kraju czy ugrupowania, bo to nieistotne. Brakło wtedy mądrości przewidywania pewnej perspektywy myślenia strategicznego. No i teraz za to cenę płacimy, a w tej chwili zapętliliśmy się trochę, bo mamy taki problem, tak, no nie tylko ekonomiczny, ale też moralny. No jak tu powiedzieć Ukraińcom, nie pomożemy, wam zamkniemy halt na tej granicy, no to nie o to chodzi, tak? Więc znaleźć kompromis w tej chwili jest naprawdę trudno, dużo trudniej niż można było to zrobić półtora roku temu. Nie zakładam, że miesiąc po wybuchu wojny, ale nieco później był na to czas i było to do przewidzenia. Przecież Ukraina nie od dzisiaj jest spichlerzem Europy. Tam bez żadnego nawożenia na tych czarnoziemach fantastyczne zboże i inne rzeczy rosną. I to jest kwestia obiektywna, że Europa, nie Polska, Europa jako rolnictwo europejskie nie jest w stanie konkurować z Ukrainą. To było wiadomo, jest wiadomo i tak będzie. I trzeba do tego znaleźć jakieś mechanizmy zaradcze. Tylko no niestety płacimy cenę za nieprzewidzenie tego, co się może wydarzyć, a wcale nie było to trudne, więc no, problem jest.
Informacyjna agencja radiowa. Na razie nie ma zgody w Unii Europejskiej na embargo na import żywności z Rosji. W tej sprawie, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, dyskutowano już w gronie państw członkowskich kilka tygodni temu. Część państw obawia się odwetu ze strony Rosji, bo Unia więcej eksportuje do Rosji niż z niej importuje. Łotwa była pierwszym krajem w Unii, który przed kilkoma tygodniami zaapelował o europejskie sankcje na rosyjskie produkty rolne i wprowadziła własne embargo. Ostatnio do apelu o unijne embargo dołączyła Polska. I jak rozwiązać tą sprawę wymiany handlowej z Rosją? Handlujemy z Rosją czy nie?
Dobre pytanie. Jak pokazuje praktyka, właściwie pełną parą można powiedzieć, chociaż w danych sektorach to jest troszkę mniej niż było przed tą wojną, ale to jest jeszcze większy węzeł gordyjski, aniżeli w przypadku tej relacji Ukraina-Unia Europejska czy Ukraina-Polska. Dlaczego? Obawa o retorsję, tak? Wiadomo, że tutaj kierunek, jakby realia eksportowo-importowe też są podobne. Unia eksportuje towary przetworzone, importuje głównie surowce, także oczywiście paliwa gdzieś tam przed wojną i chociaż niektórzy dalej to robią z perspektywy unijnej, tak Węgry chociażby, czy Słowacja. Chodzi mi o to, że biznes europejski będzie tych retorsji się bał, no bo tutaj będzie to pewnie politycznie łatwe dla Putina, tym bardziej, że on sobie zbudował przez te dwa lata przyczółki w Azji, ta współpraca z Chinami, Indiami przede wszystkim, czy w ogóle krajami afrykańskimi z perspektywy tutaj właśnie tego obrotu gospodarczego międzynarodowego, to pokazuje, że Rosja jest jednak dość odporna na te nasze sankcje, czy jakieś tam embarga. Zresztą z sankcjami, no to widzimy, w wydawało się, mnie też, naiwnie sądziłem, jak wybucha wojna, że będziemy w stanie Rosję upokorzyć, ale też osłabić ekonomicznie, wprowadzając te różne formy embarga, tak, czy jakichś tam zakazów, czy wykluczeń, sankcji. No mamy tych pakietów sankcji już 9, jak dobrze kojarzę, a wcale ta Rosja nie osłabła przez to. Może troszkę utrudniły się jej pewne rzeczy, ale zważywszy na to, że nie wszyscy jednakowo kochają Europę czy Stany Zjednoczone, tej Rosji pomagają, tak? I w tym momencie ona jakby trochę może uciekła z tej Europy bardziej do Azji w sensie gospodarczym, ale wcale się nie osłabiła. I to, czy my wprowadzimy takie embargo, czy nie, no myślę, że to jej nie osłabi, natomiast możemy sobie właśnie, i w tym kontekście są te dylematy, napytać biedy, bo Rosja powie nam stop, skoro wy nie chcecie naszych produktów żywnościowych, to my nie chcemy waszych różnych rzeczy. A proszę zobaczyć, jak tutaj mówiliśmy mniej więcej 2 lata temu, że są firmy, które błyskawicznie wycofały się z Rosji po inwazji na Ukrainę, ale pokazywali im przykłady, zwłaszcza firmy francuskie, tutaj nie chcę nazw wymieniać, zasłynęły z tego, że jednak tak niechętnie, żeby nie powiedzieć, w ogóle się z tej Rosji nie wycofały. Business as usual, tak jak to mówimy tutaj w tym kontekście, niestety jest dość silnym czynnikiem, żeby tak niby my udajemy, że coś robimy, a de facto chcielibyśmy, żeby się nic nie zmieniło. No i to jest główny problem.
Ponad połowa Polek samodzielnie zarządza domowym budżetem, wynika z badania Mastercard. Jednocześnie, co podkreślają autorzy raportu, obywatelki polskie nie czują się pewnie w niektórych aspektach zarządzania finansami, jak na przykład inwestycje czy spłata kredytu hipotecznego, a dla wielu z nich rozmowy o pieniądzach są krępujące. 37% Polek uważa, że nierówności zarobkowe negatywnie oddziałują na dobrobyt finansowy kobiet. 34% Polek przyznaje również, że brakuje rządowych programów nastawionych na poprawę pozycji finansowej kobiet. W Dniu Kobiet podyskutujmy trochę o prawach kobiet pod względem finansowym.
Dokładnie tak pomyślałem, że w tym szczególnym dniu to trzeba przy tej okazji zwłaszcza tak złożyć kobietom życzenia wszystkiego najlepszego, żeby radziły sobie ze wszystkim, nie tylko z tymi zarobkami, finansami, domowymi budżetami, ale ze wszystkim, więc wszystkiego najlepszego. A odpowiadając na pani pytanie, tu jest kilka problemów zogniskowanych w tym temacie. Przede wszystkim potrzeba edukacji ekonomicznej. Ja myślę, że mężczyzn też to dotyczy. To nie jest kwestia, że tu jakoś w sensie tej dychotomii kobiety, mężczyźni jest to inaczej, bo ta edukacja często jest niewystarczająca i potrzeba tego jest obiektywna. No i pewne zmiany, czy pewne ruchy w tym kierunku się dzieją, ale to nie wystarczy skończyć studia ekonomiczne, tylko trzeba by tej edukacji na poziomie niższym, zamiast wymyślać jakieś kolejne dziwne przedmioty albo dodawać godzin z jakichś sprawno ważnych historii, czy tam jakieś inne rzeczy nie są istotne, ale brakuje właśnie tego typu edukacji.
Niech będzie historia, ale informacje związane z gospodarką też są potrzebne.
Na przykład jak liczyć pieniądze, tak? Jak o tych instrumentach, o których tu mówimy, myśleć, przede wszystkim w kategorii bezpieczeństwa, ale też swojej własnej zdolności, możliwości sięgania po jakieś tam pieniądze. Myślę paradoksalnie na te talenty kobiet w tym zarządzaniu budżetami, to właśnie ta nierówność jakoś tam wywarła chyba wpływ, dlatego że, no wiadomo, przy ograniczoności środków to trzeba 2 razy albo nawet 3 każdą złotówkę oglądać przed jej wydatkowaniem, więc być może ta sprawność w zarządzaniu tym budżetem ma swoje jakieś tam źródło w tym takim niższym poziomie zarobków, czego oczywiście nie życzymy. Idzie w dobrym kierunku, tutaj już te dyskryminacje znikają dość szybko z różnych dziedzin gospodarki i oby tak dalej. Natomiast ja myślę, że tutaj też pewien stereotyp się ujawnia, bo taki model, że oto mężczyzna, głowa rodziny jest od zarabiania pieniędzy, od gospodarowania tym budżetem jest ta szyja, jak to żartobliwie kiedyś mówiło się, to taki model pokutuje w wielu rodzinach. I to jest taki model trochę patriarchalny, powiedzielibyśmy. O zarabianie jest mężczyzna, natomiast kobieta ma tym jakoś tam sobie gospodarować, radzi, więc to pewnie też ma swoje korzenie w przeszłości, co wcale nie znaczy, że jest to złe, dlatego że rozwiązanie tego typu jest bardzo dobre, uważam. Kobiety od zawsze są bardziej rozsądne, bardziej wyrachowane w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, kalkulują, przewidują, myślą strategicznie, a często mężczyznom takiego myślenia brakuje, no wiemy. Nie będę tutaj w jakieś anegdoty wkraczał, ale że tak to akurat jest, to sobie zdajemy sprawę i powiedzmy sobie, to dobrze, że takie akurat wskaźniki tutaj są cytowane. Kończąc wypowiedź, jeszcze raz wracam do życzeń dla kobiet, żeby się udało tym domowym budżetem zarządzać optymalnie.
Ja jeszcze dorzuciłabym jedno życzenie, żeby zarabiały na poziomie zarobków męskich.
Dołączam się do życzeń.
Artur Chmaj, ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.